Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Propozycje rozważań na temat misji spowodowała lektura wykładów arcybiskupa Anastasiosa Janulatosa, zebranych w książce pod tytułem Misja na wzór Chrystusa. Arcybiskup Anastasios od 1992 roku jest zwierzchnikiem autokefalicznej cerkwi w Albanii. Wykorzystując swą wyjątkowo rozległą wiedzę teoretyczną, to on już w latach 60. zeszłego wieku spowodował odrodzenie współczesnej misji prawosławnej i szerokie praktyczne doświadczenie działań misyjnych. Prowadził je m.in. we wschodniej Afryce w diecezji Irinopolisu, obejmującej niegdyś Kenię, Tanzanię i Ugandę. Doprowadził do zmartwychwstania tej lokalnej cerkwi autokefalicznej, która została niemal całkowicie zniszczona. W 1967 roku Enver Hoxha, po likwidacji wszystkich instytucji religijnych, zniszczenia lub zamknięcia wszystkich świątyń, ogłosił Albanię pierwszym ateistycznym państwem na świecie. Propozycję rozważań o misji w kontekście życia wspólnoty parafialnej spowodował opublikowany niedawno raport Idźcie i nauczajcie. Ewangelizacja i świadectwo zewnętrzne w parafiach prawosławnych Stanów Zjednoczonych. To pierwsze tego rodzaju i zakrojone na tak szeroką skalę studium zostało zlecone przez Stałą Konferencję Prawosławnych Biskupów Ameryki i przeprowadzone w latach 2015-2016 w 75 parafiach 7 wybranych amerykańskich jurysdykcji. To grecka archidiecezja, serbska, rumuńska, prawosławne cerkwi w Ameryce i jeszcze trzy inne. Każda z tych jurysdykcji wskazała po 5 wzorcowych i normalnych wspólnot parafialnych na terenie całego kraju, funkcjonujących w różnych środowiskach i o różnym stopniu zróżnicowania parafian pod różnymi względami. Aby uprzedzić przypuszczenia czy stwierdzenia, że parafie prawosławne w Ameryce wyglądają czy żyją zupełnie inaczej niż nasze w Polsce i w związku z tym porównywanie ich ze sobą jest bezzasadne, zapewniam, że mimo znaczących różnic z wzorcowymi, podobieństw z normalnymi jest zdecydowanie więcej i dlatego w ewentualnych rozważaniach o stanie naszych parafii warto ten raport uwzględniać. Lektura tekstów oferujących merytoryczne wyjaśnienie istoty i misji i jej niezbędności w życiu cerkwi oraz przykłady konkretnych działań misyjnych w kontekście misyjnie zorientowanych wspólnot parafialnych, zarówno tych w Albanii i w innych krajach Europy, w Ameryce, jak i niektórych parafii w cerkwi w Polsce, dają wiele do myślenia o stanie naszej własnej świadomości misji cerkwi, o stanie misji w naszym własnym środowisku. O tym, jak ważna jest misja w życiu cerkwi, świadczą na swój sposób porównania zaproponowane przez prawosławnych hierarchów i teologów, którzy działalnością misyjną zajmują się z powołania i z wykształcenia. Dana Roberts stwierdza, że misja jest oddechem Kościoła. Wdech to nabożeństwo, a wydech to świadectwo. Arcybiskup Anastasios Janulatos i Ion Bria postrzegają misję jako liturgię po liturgii. Gevargezimor Kurillos, prawosławny metropolita Mumbaju, uważa natomiast, że misja to liturgia przed liturgią. Jego zdaniem jest ona również tchnieniem cerkwi, ale w jego ujęciu wdech to świadectwo, a wydech to nabożeństwo. Uzasadnia to słowami Chrystusa z Ewangelii Mateusza. Jeśli więc przyniesiesz dar swój na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i idź, pogódź się najpierw ze swoim bratem i wtedy wróciwszy złóż swój dar. Co ważne w tych porównaniach i na to w rozważaniach o misji w życiu wspólnoty parafialnej będę chciał zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że wszystkie te porównania łączą misję z nabożeństwem i z boską liturgią. Rozważania o misji w życiu wspólnoty parafialnej rozpocznijmy od wyjaśnienia prawosławnego pojmowania terminu misja. Według najprostszej słownikowej definicji misja to działalność przedstawicieli danej religii prowadzona w celu rozpowszechniania swych wierzeń. W kontekście chrześcijaństwa zalecenie prowadzenia działalności misyjnej zawarte jest w słowach Chrystusa skierowanych do Jego uczniów tuż przed Jego wniebowstąpieniem, które jutro będziemy wspominać. Skoro jako prawosławni chrześcijanie uważamy się za uczniów Chrystusa, również do siebie samych powinniśmy odnosić słowa naszego Zbawiciela. Idąc więc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I oto ja z wami jestem przez wszystkie dni, aż do skończenia wieku. Słowa te, treść i okoliczności, w jakich zostały wypowiedziane, zobowiązują wręcz do stwierdzenia, że działalność misyjna jest jednym z podstawowych zadań wszystkich chrześcijan. Wyraźnie świadczą o tym Dzieje Apostolskie i List Apostolski. Uczniowie Chrystusa, apostołowie i ich uczniowie głosili dobrą nowinę, nauczali i chrzcili, po czym nauczali przestrzegać wszystkiego, co przykazał im Zbawiciel. Odrodzenie współczesnej misji cerkwi rozpoczęło się od pogłębienia świadomości prawosławnych, że ta apostolska działalność misyjna nie kończy się po śmierci apostołów i ich uczniów. Słowa Chrystusa: i oto ja z wami jestem przez wszystkie wieki, przez wszystkie dni, aż do skończenia wieku, wskazują, że misja ciągle trwa i powinna trwać nieustannie aż do końca świata. W kolejnych wiekach historii chrześcijaństwa nastąpiła zmiana kolejności zalecanych przez Chrystusa działań. Podczas gdy w pierwszych wiekach chrzest poprzedzała rozbudowana instytucja katechumenatu, wydłużony okres niezbędnego, dokładnego przygotowania kandydatów do chrztu, gdy chrześcijaństwo stało się religią dominującą, chrzczone zaczęły być przeważnie niemowlęta lub małe dzieci, a nauczanie następowało dopiero później. Co ważne w kontekście naszych rozważań, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nauczanie zarówno poprzedzało chrzest, jak też było po nim kontynuowane. Chrystus zalecił bowiem apostołom, aby nauczali wszystkie narody, chrzcili je, a po chrzcie uczyli przestrzegania tego, co im przykazał. Widać to wyraźnie w dziełach patrystycznych. W połowie IV wieku święty Cyryl Jerozolimski do przygotowujących się do chrztu adresował 18 obszernych katechez przedchrzcielnych, po czym po chrzcie uzupełniał je 5 katechezami mistagogicznymi, w których w pełni objaśniał znaczenie misteriów chrztu, namaszczenia mirą oraz boskiej liturgii i Eucharystii, istoty życia chrześcijanina. W późniejszych wiekach, gdy do chrztu zaczęły być przynoszone przeważnie niemowlęta lub małe dzieci, instytucja katechumenatu niemal całkowicie zanikła. Można w związku z tym założyć, że nauczanie, które wcześniej chrzest poprzedzało, zostało dołączone do tego, które następowało po chrzcie. Jeżeli misja w dalszym ciągu nierozerwalnie związana jest z nauczaniem, połączenie ze sobą obu jego części składowych i umieszczenie ich w czasie następującym po chrzcie powinno sugerować następujące wnioski. Działanie misyjne, jakim jest nauczanie, powinno być skierowane nie tylko do ludzi niewierzących, ateistów czy przedstawicieli innych religii, ale również do ludzi już ochrzczonych, wierzących, praktykujących i nominalnych, tak zwanych niepraktykujących, nie tylko prawosławnych, ale również przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich. Po drugie, nauczanie jako działalność misyjna ma obecnie jeszcze większe znaczenie i bardzo wiele od niego zależy. Dokładniejsza analiza misyjnego zalecenia Chrystusa pozwala również zauważyć zawarte w nim zalecenie ciągłości nauczania. Zarówno grecki tekst oryginału, jak również przekład cerkiewno-słowiański i inne współczesne tłumaczenia ujmują wypowiedź Chrystusa w czasie teraźniejszym ciągłym. Wyszedłszy albo idąc, nauczajcie, czyńcie uczniami, chrzcząc, nauczając. Co równie ważne, w czasie teraźniejszym wypowiedziana jest również obietnica, zapewnienie Chrystusa: i oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia wieku. Tak więc wspomagane przez samego Chrystusa misyjne nauczanie chrześcijan nie jest kwestią przeszłości, lecz nieustannym działaniem w teraźniejszości. Co więcej, misja misyjne nauczanie powinno odbywać się zarówno teraz, jak i tutaj. Cytowany wyżej patrystyczny przykład misyjnego nauczania świętego Cyryla Jerozolimskiego wyraźnie wskazuje również na to, że zalecenie Chrystusa idźcie i nauczajcie wszystkie narody było realizowane nie tylko na krańcach świata pośród innych narodów, ale w miejscu zamieszkiwania lokalnej wspólnoty chrześcijan. Misja zatem może i powinna być prowadzona w naszym własnym środowisku, na terytorium naszej własnej parafii, pośród naszego własnego ludu, w naszym własnym kraju. Misja często określana jest również mianem ewangelizacji. Termin ten podkreśla znaczenie głoszenia, zwiastowania, greckie evangelismos, dobrej nowiny. W studium idźcie i nauczajcie, ewangelizacja i świadectwo zewnętrzne w parafiach prawosławnych Ameryki został użyty w znaczeniu uświadamiania ludziom prawosławnej wiary chrześcijańskiej, a następnie wprowadzania ich na łono cerkwi. Zdaniem autorów tego studium ten cel obejmuje po pierwsze ewangelizację zewnętrzną, to jest zdobywanie dla cerkwi serc ludzi, którzy nie znają pełni Ewangelii i żyją bez chrześcijańskiej wiary. Po drugie, ewangelizację wewnętrzną, czyli przekształcanie nominalnych, tak zwanych niepraktykujących prawosławnych w aktywnych członków cerkwi, ponowna katechizacja i dalsze nauczanie członków lokalnej wspólnoty. Ponadto działania ewangelizacyjne powinny być kierowane również do ludzi, którzy zetknęli się już z prawosławiem i mogą jeszcze bardziej zainteresować się prawosławnym chrześcijaństwem. Do osób, które doznały rozczarowania w swych dotychczasowych wspólnotach wiary i poszukują nowej duchowej przystani. W tym opisie łatwo dostrzec zbieżność z pojmowaniem misji w ujęciu arcybiskupa Anastasiosa. Jego zdaniem misja to świadectwo o żywym, trójjedynym Bogu, który powołuje wszystkich do zbawienia i w cerkwi łączy ludzi, którzy w inny sposób do niej nie należą lub też utracili z nią łączność. W jednej ze swojej wypowiedzi arcybiskup Anastasios wskazuje na różnicę pomiędzy misją cerkwi a opieką duszpasterską, która skierowana jest do osób wcielonych już w cerkiew. W innym miejscu jednak wyraźnie stwierdza, że we wszystkich prawosławnych wspólnotach określanych mianem misyjnych misja i opieka duszpasterska w znamienny sposób idą ze sobą w parze. Cierpliwa praca prowadzona przez prawosławnych misjonarzy w Korei czy w różnych krajach Afryki, jak również przez parafialnych duchownych w wielu innych miejscach na świecie, harmonijnie łączy obie te sfery działania. Umacnia i duchowo wspomaga niewielką grupę wiernych, jak również przyciąga nowych chrześcijan. Liczebny wzrost i umacnianie się prawosławnej wspólnoty to dwa równoległe i przenikające się działania. Jedno wspomaga drugie. Na ścisły związek pomiędzy działalnością misyjną wiernych a opieką duszpasterską cerkwi wskazuje stwierdzenie arcybiskupa Anastasiosa, że bez duszpasterskiej troski nowe życie wiernych zrodzonych przez przyjęcie Ewangelii i chrzest pozostaje anemiczne i słabnie. Skoro właściwym celem opieki duszpasterskiej jest ciągłe przemienienie wiernych w Chrystusie, z chwały w chwałę, zdobywanie Ducha Świętego, a w końcu przebóstwienie, opieka duszpasterska stanowi pionowy wymiar chrześcijańskich zmagań. Dążenie zarówno ku górze, jak i w głąb. Choć w kontekście rozważań o misji może to wydać się nie na miejscu, ale potwierdzają to słowa świętego Izaaka Syryjczyka, który dobitnie stwierdził, że lepiej osiągnąć czystość serca, niż wyprowadzić z błędu narody pogan. No tutaj błąd jest, nie brakuje w tekście. Jak w jeszcze innym miejscu ujął to arcybiskup Anastasios, zwiastowanie Ewangelii wszystkim narodom odnosi się nie tylko do geograficznej długości i szerokości ziemi, ale również do głębin duszy każdego człowieka w celu powodowania jej zasadniczej przemiany. Cerkiew rozrasta się zarówno przez pozyskiwanie nowych członków, jak i poprzez umożliwianie już ochrzczonym osiągania głębszego doświadczenia misteriów życia i miłości. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze wzrostem ilościowym, w drugim zaś ten wzrost mógł być określony mianem jakościowego. To właśnie tego przypadku dotyczy duszpasterska odpowiedzialność cerkwi, starania aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. W historii chrześcijaństwa pojawiły się również błędne sposoby pojmowania i prowadzenia działalności misyjnej. Wiele można by tu powiedzieć o rzymskokatolickich i protestanckich misjach kolonizacyjnych, ale w swoich wypowiedziach arcybiskup Anastasius zwraca uwagę na błędy pojawiające się pośród prawosławnych. Najważniejsze z nich to a. mniemanie, że misją zajmowali się jedynie apostołowie lub naśladujący ich święci określani mianem równych apostołom. B. przekonanie, że współcześnie działalnością misyjną mogą czy powinni zajmować się jedynie specjaliści, ludzie specjalnie do tego powołani, wykształceni, wyposażeni i wysyłani na tak zwane tereny misyjne. C. mniemanie, że misja odnosi się jedynie do ludów czy ludzi zamieszkujących gdzieś na krańcach świata. D. rozróżnienie pomiędzy misją zewnętrzną i misją wewnętrzną, albo pomiędzy misją a posługą duszpasterską. I związane z tym przekonanie, że trudno wychodzić z misją na zewnątrz, poza lokalną cerkiew czy parafię, jeżeli ciągle tak wiele jest do zrobienia wewnątrz, w swojej lokalnej cerkwi czy parafii. W odniesieniu do pierwszej wątpliwości, wykazując błędność mniemania, że misją zajmowali się jedynie apostołowie lub co najwyżej równi apostołom święci, arcybiskup Anastasius proponuje głębszą refleksję nad przymiotami cerkwi ujętymi w symbolu wiary. Wyznajemy wiarę w jedną, świętą, powszechną i apostolską cerkiew. Wierzymy, że cerkiew była, ciągle jest i pozostanie jedna, święta, powszechna i apostolska. Jednak w podręcznikach teologicznych i w powszechnym mniemaniu apostolskość cerkwi kojarzona jest ze swego rodzaju posadowieniem cerkwi na apostolskim fundamencie oraz sukcesją apostolską pojmowaną jako trwała zgodność nauczania Kościoła ze świadectwem dawanym przez apostołów i zapisanym w Piśmie Świętym. Akcent pada zwykle przy tym na nieprzerwany łańcuch hierotonii biskupów od czasów apostolskich do współczesności. Arcybiskup Anastasio zauważył, że w różnych teologicznych kontekstach misja postrzegana jest ostatnio jako przedłużenie dzieła Chrystusa w czasie i przestrzeni. W związku z czym znaczenie misji jawi się jako istotna cecha natury cerkwi. Apostolskość cerkwi nie odnosi się już zatem jedynie do apostolskiej sukcesji czy do faktu zachowywania w niewygaszonym stanie apostolskiego ducha, lecz do faktu zachowywania w niewygaszonym stanie apostolskiego ducha, dążenia, aby Ewangelia docierała do krańców ziemi. Innymi słowy, apostolskość cerkwi przejawia się w kontynuacji misyjnego nauczania apostołów tutaj i teraz. Jak ujął to arcybiskup Anastasios, nadszedł czas, aby bardziej konsekwentnie przeżywać apostolskość cerkwi, kładąc nacisk nie tylko na apostolską sukcesję, lecz na życie apostolską dynamiką i świadomością cerkwi oraz na umacnianie apostolskiego sposobu myślenia i poczucia apostolskiej odpowiedzialności za wiernych. Gdy wyznajemy naszą wiarę w jedną, świętą, powszechną i apostolską cerkiew, deklarujemy przez to swe zobowiązanie do uczestnictwa w misji cerkwi. Punkt B. Arcybiskup Anastasios stwierdza, że działalnością misyjną mogą i powinni zajmować się nie tylko wybrańcy, ludzie specjalnie do tego powołani, przygotowani i wyposażeni, lecz każdy wierny przystępujący do świętej komunii. O misyjne zaangażowanie każdego wiernego powinniśmy zabiegać z takim samym uporem i naciskiem, jak o jego uczestnictwo w nabożeństwach. O tym, jak ważne jest misyjne zaangażowanie każdego wiernego, mówi również święty Franciszek z Asyżu. Podkreśla niezbędność misyjnego zaangażowania każdego wiernego i wskazuje jednocześnie na sposób wcielania w życie nauczania Chrystusa, przekazanego nam przez apostołów i ich uczniów. Święty Franciszek zaleca wszystkim chrześcijanom, aby nauczali o Chrystusie wszelkimi możliwymi sposobami, a gdy nie można inaczej, to nawet słowem. Widać tu wielkie podobieństwo do słów wypowiedzianych przez metropolitę Antoniego Bluma. W jednym ze swych kazań metropolita Antoni stwierdza, że gdyby z powierzchni ziemi zniknęły wszystkie egzemplarze Pisma Świętego we wszystkich dokonanych dotychczas tłumaczeniach, ciągle powinna istnieć możliwość odtworzenia całego tekstu Ewangelii z bieżącej obserwacji życia, bycia chrześcijan. Znamienną wskazówkę daje święty Porfiriusz, współczesny święty, gdy jeden z jego duchowych podopiecznych, wykładowca akademicki, zapytał, czy na uniwersyteckich wykładach może mówić o Chrystusie. Starzec zapytał go, czy spowiada się regularnie i często przystępuje do komunii. Profesor potwierdził ze zdziwieniem, bo przecież to sam starzec wysłuchiwał jego spowiedzi i wiedział, że na każdej liturgii jednoczy się z Chrystusem w Eucharystii. Starzec stwierdził wówczas, że skoro żyje sakramentalnym życiem, jednoczy się z Chrystusem, to nie musi mówić o Chrystusie. Wystarczy już samo to, że Chrystus jest w nim. Odnośnie punktu C, na błędność mniemania, że misja odnosi się jedynie do ludów czy ludzi zamieszkujących gdzieś na krańcach świata, wskazaliśmy już przy rozważaniach o misji jako nauczaniu, o czasie i miejscu misyjnego nauczania. Tutaj można by jedynie dodać, że opinie czy przekonania tego rodzaju dobitnie świadczą o braku zrozumienia misyjnego zalecenia Chrystusa czy unikaniu realizacji Jego wezwania, aby nauczać, chrzcić i dalej nauczać tu i teraz. Odnośnie punktu D, w odniesieniu do rozróżnienia pomiędzy misją zewnętrzną a misją wewnętrzną albo pomiędzy misją a posługą duszpasterską, arcybiskup Anastasios wskazuje na misyjne zabarwienie terminologii i obrazu duszpasterskiego życia zawartego w słowach Chrystusa. A mam inne owce, które nie są z tej zagrody i te trzeba mi prowadzić i głos mój usłyszą i nastanie jedno ciało, jeden pasterz. Te inne owce to ludzie zamknięci w innych systemach i innych stadach myśli. Oni też należą do Pana wszystkich. Muszą jednak powrócić do Jego stada, do cerkwi. Arcybiskup Anastasios zauważa, że słowa powrót, po grecku epistrofii, czy powracają, epistrefsi, używane są w Nowym Testamencie do określenia nawrócenia pogan. Jego zdaniem kategoria zagubionych, czy tych, którzy zbłądzili, obejmuje jednak nie tylko błąkających się, zagubionych w mrocznym lesie i nakrętych ścieżkach religii instynktownych, ale również tych, którzy swego czasu przyszli do cerkwi, a później się od niej odwrócili. Podstawowym obowiązkiem cerkwi pozostaje zatem po pierwsze prowadzenie poszukiwania we wszystkich możliwych kierunkach, a po drugie ratowanie tego, co zaginęło. Tak więc od samego początku misja i opieka duszpasterska są współzależne i wzajemnie się uzupełniają. Skoro jedno i drugie służy jednemu i temu samemu celowi, to polaryzację pomiędzy misją a opieką duszpasterską, rozróżnianie tych wewnątrz od tych poza, gradacje w rodzaju najpierw my, później inni, są szczególnie w naszych czasach całkowicie nieuzasadnione. Nie można ignorować potrzeby stosownej wewnętrznej opieki duszpasterskiej, ale nie można też pozwalać, aby pilna działalność duszpasterska paraliżowała chrześcijańskie świadectwo przed całym światem, czy też usprawiedliwiała misyjny bezwład. Poprawnym określeniem tego zagadnienia nie jest wybór pomiędzy albo to, albo tamto, lecz stwierdzenie ile tu, tyle tam. Chrystus powiedział swym uczniom: i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Cel misji. Postrzeganie działalności misyjnej i opieki duszpasterskiej jako współzależnych i wzajemnie uzupełniających się działań zmierzających ku temu samemu celowi wynika z prawosławnego pojmowania celu misji. Zgodnie z prawosławną tradycją i teologią podstawowym celem misji jest ustanowienie lokalnej cerkwi, lokalnej wspólnoty eucharystycznej, która poprzez misteria i całe swoje życie będzie uczestniczyć w życiu jednej świętej powszechnej apostolskiej cerkwi, której głową jest Chrystus. Arcybiskup Anastasios podkreśla, że w każdym kraju cerkiew powołana jest do wysławiania Boga w swym własnym głosem. Oznacza to, że misyjnym duszpasterskim działaniom musi towarzyszyć głęboki i szczery szacunek dla tożsamości każdego narodu i każdego ludu. Badanie jego przeszłości i tego, jak Bóg pozwalał wszystkim narodom chodzić własnymi drogami, jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa. Oznacza to, że powinniśmy starać się nie tylko dostosowywać, ale wcielać logos Boga w język i zwyczaje danego kraju. Praktyczną ilustracją tego rodzaju pojmowania i realizowania misji cerkwi jest opis prowadzonych działań misyjnych, prawosławnych działań misyjnych w Japonii, zamieszczony w drugim numerze magazynu International Review of Mission już w 1913 roku. Opisując dzieło misji prowadzone przez ojca Mikołaja Kasatkina, działający tam wówczas anglikański misjonarz Charles Sweet podkreślił trzy podstawowe zasady prawosławnej misji. Utworzenie lokalnej cerkwi, akceptację rdzennej kultury oraz rozległe dzieło tłumaczeń. Zauważył przy tym, że żadna chrześcijańska misja w Japonii nie jest tak obficie zaopatrzona w publikacje adresowane do wszelkiego rodzaju nauczanych, jak misja prawosławna. Mówi się, że z powodzeniem można by tą prawosławną misję nazwać cerkwią tłumaczeń. W innym miejscu arcybiskup Anastasios o celu misji wypowiada się w sposób następujący. Misja nie jest głoszeniem jakichś prawd czy zasad etycznych, lecz kontynuacją przemienienia rozpoczętego przez światło Ewangelii chwały Chrystusa, poprzez które zostaliśmy powołani, aby dostąpić chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. To przemienienie postępuje i narasta z chwały w chwałę, aby mogło zakończyć się upodobnieniem do obrazu Syna w Jego wiecznej chwale. W związku z tym celem głoszenia jest zaproszenie do uczestnictwa w życiu wysławianego Pana, mistyczny udział w Jego chwale i wspólnota w chwale, która w pełni ma być objawiona wraz z Jego powtórnym przyjściem. To płynące z misyjnego nauczania zaproszenie do uczestnictwa w życiu wysławionego Pana wyjaśnia, dlaczego już na wstępie zaznaczyłem, że w rozważaniach o misji na wzór Chrystusa w życiu parafialnej wspólnoty wiernych będę chciał zwrócić szczególną uwagę na miejsce i rolę nabożeństwa i boskiej liturgii. To właśnie w pełnym uczestnictwie w boskiej liturgii wspólnota parafialna staje się prawdziwie cerkiewną wspólnotą eucharystyczną i doświadcza tego, co w ziemskim życiu chrześcijan jest najważniejsze i tylko dla chrześcijan dostępne. Po swym zmartwychwstaniu Chrystus przez 40 dni objawiał się swym uczniom, apostołom. Słyszymy o tych objawieniach w ewangelicznych czytaniach podczas każdej niedzielnej juczni. Gdy Chrystus objawił się swym uczniom na drodze do Emaus i rozmawiał z nimi, oni go nie poznali. Dopiero przy wieczerzy dał im się poznać przy łamaniu chleba. Gdy objawił się uczniom przed swym wniebowstąpieniem, zalecając im iść, nauczać i chrzcić wszystkie narody, pozostawił im również obietnicę: i oto ja z wami jestem przez wszystkie dni, aż do skończenia wieku. Ramy czasowe tej obietnicy, przez wszystkie dni, aż do końca świata, wyraźnie wskazują, że to misyjne zalecenie i obietnica kierowane są nie tylko do apostołów, którzy żyli w pierwszym i drugim wieku, ale do wszystkich uczniów Chrystusa, którzy żyli, żyją i będą żyć na ziemi aż do Jego powtórnego przyjścia w chwale. Obie te ewangeliczne opowieści wskazują, że zmartwychwstały Chrystus objawia się również nam, swoim uczniom, chrześcijanom, tutaj i teraz. Doświadczamy tego objawienia za każdym razem, gdy w pełni uczestniczymy w boskiej liturgii i jednoczymy się z Chrystusem w misterium Eucharystii. Zmartwychwstały Pan każdemu z nas daje się poznać przy łamaniu chleba. Rozpoznajemy Go jak apostołowie, gdy przystępujemy do komunii. Eucharystia, ciało i krew Chrystusa, lekarstwo i pokarm nieśmiertelności umożliwiają nam odpowiedź na misyjne zalecenie Chrystusa, Pana. I dodaje nam siły do podejmowania prób Jego realizacji w swoim życiu, w życiu parafialnej wspólnoty, w życiu jednej świętej powszechnej apostolskiej cerkwi. Mówią o tym ewangeliczne teksty, które czytamy, czy które słyszymy w okresie paschalnym. To wersety z Ewangelii według świętego Jana. Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: pracujcie nie dla pokarmu, który ginie, lecz dla pokarmu, który pozostaje na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego właśnie zapieczętował Ojciec, Ojciec Bóg. Powiedział im Jezus: amen, amen, men mówię wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, lecz Ojciec mój daje wam chleb prawdziwy z nieba. Chlebem Bożym jest ten, który z nieba schodzi i daje światu życie. Rzekli więc do Niego: Panie, zawsze dawaj nam tego chleba. Rzeczy Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do Mnie, zaiste nie będzie głodny. A kto we Mnie wierzy, zaiste nie będzie spragniony. Nigdy. Rzeczy Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: to jest wolą Tego, który Mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Rzeczy Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustynię i umierali. To jest chleb z niebios schodzący, że się go spożywa i nie umiera. Ja jestem chlebem żywym, który z niebios zstąpił. Jeśli ktoś będzie spożywał ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, jest moim ciałem, które ja dam za życie świata. Zadaniem misji jest przekazywanie wszystkim narodom Chrystusowego zaproszenia do uczestnictwa w Jego życiu. Jak apostołowie byli świadkami Chrystusa w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi, tak w zgodzie z prawosławnym etosem postępowania zacznijmy realizację tego misyjnego dzieła Cerkwi od samych siebie, swojej rodziny i parafialnej wspólnoty i nie zwlekając kontynuujmy je i rozwijajmy w gminach i powiatach i w całych województwach, w kraju i za granicą, aż po krańce ziemi. Wiele można i wiele trzeba powiedzieć o możliwościach i sposobach prowadzenia działalności misyjnej w naszych parafialnych wspólnotach. Wiele istotnych wskazówek daje cytowany raport Idźcie i nauczajcie, ewangelizacja i świadectwo zewnętrzne w parafiach prawosławnych Ameryki. Wierzę, że jeszcze więcej wniosłaby dyskusja zebranych tutaj duchownych, parafialnych misjonarzy. W obliczu braku czasu i zaistniałych okoliczności ograniczę się jedynie do przedstawienia podstawowych narzędzi misyjnej ewangelizacji i zewnętrznego świadectwa o prawosławiu, które są, mogłyby czy też powinny być używane w parafialnych wspólnotach. W dalszym ciągu wskazani zostaną misjonarzy posługujący się tymi ewangelizacyjnymi narzędziami oraz adresaci wszystkich wspomnianych działań misyjnych. Narzędzia misji. Podstawowe i najważniejsze narzędzie prawosławnej ewangelizacji to cerkiewne nabożeństwa, a nade wszystko boska liturgia. Wspomnieć trzeba tu również o sztuce sakralnej, cerkiewnej architekturze, ikonografii, śpiewie cerkiewnym i bogactwie cerkiewnych obrzędów. Kluczowe, decydujące, zasadnicze znaczenie we wszystkich prawosławnych przedsięwzięciach misyjnych ma język nabożeństw i misyjnej ewangelizacji. Historycznych przykładów jest na to mnóstwo. Świadomość niezbędności tego narzędzia czy klucza współcześnie wzrasta. We wzorcowych misyjnych parafiach nikt już się na tym nie zastanawia, ale w pozostałych wiele w tym względzie jest jeszcze do zrobienia. Ogromne znaczenie mają spotkania parafian po nabożeństwach. Sale parafialne tętnią życiem i owocują misyjnymi osiągnięciami. Równie ważne i skuteczne są spotkania tematyczne adresowane do rodzin, dorosłych, młodzieży i dzieci różnych grup zainteresowań. Dla bardziej zainteresowanych czy wymagających organizowane bywają specjalistyczne spotkania, kursy czy warsztaty ikonograficzne, śpiewu cerkiewnego i tym podobne. Mogą być wielkopostnie modlitewne czy kulinarne, albo też świątecznie towarzyskie. Jeszcze większe znaczenie mają organizowane na bieżąco, najlepiej regularnie, zajęcia integracyjne dla całych rodzin, dorosłych, młodzieży i dzieci. Chodzi w tym wszystkim o to, aby rozbudzić poczucie przynależności do parafialnej rodziny i wykorzenić wszelkie przejawy anonimowości członków parafialnej wspólnoty. Nieocenioną wartość ma gazetka parafialna, w coraz to większym stopniu uzupełniana czy zastępowana przez profesjonalnie zaprojektowaną i perfekcyjnie prowadzoną parafialną stronę internetową. Wewnętrznej i zewnętrznej ewangelizacji oraz zewnętrznemu świadectwu bardzo pomaga radio i telewizja. misjonarze, inicjatorami, koordynatorami i najważniejszymi wykonawcami misyjnych działań są oczywiście duchowni, biskup, prezbiter, diakon. Niemniej jednak ilość i zakres poszczególnych ewangelizacyjnych działań i zewnętrznego świadectwa jest tak szeroki, że z pewnością nie są w stanie samodzielnie podołać wszystkim zadaniom, ciągle i sprawnie wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości i narzędzia. Pomocny okazuje się przykład ze starożytności. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w odniesieniu do proboszcza danej wspólnoty używane były wymiennie określenia biskup, prezbiter, kapłan, przewodniczący prezbiterów, rady starszych czy modlitewnego zgromadzenia. Grecki termin episkopo może być tłumaczony jako ten, który spogląda, skopeo, z góry, epi, ten, który dogląda. Proboszcz jest zatem odpowiedzialny za dokładny, dogłębny wgląd we wszystkie sfery życia parafii i delegowanie podwładnych, wikariuszy, diakonów, przemistów oraz członków parafialnej wspólnoty do poszczególnych działań czy sfer działania. Bardzo ważną rolę odgrywa również rada parafialna, grono oddanych cerkwi ludzi, którzy aktywnie uczestniczą w dziele ewangelizacji i świadectwa. Bywają koordynatorami niektórych sfer działań lub współdecydują, by do ich realizacji zatrudniać odpowiednio wykształconych i doświadczonych profesjonalistów. Tu sprawdza się mądre stwierdzenie: im lepiej, tym więcej. Poszczególnych narzędzi ewangelizacji używają zarówno dorośli, jak również młodzież i dzieci. Wszyscy parafianie mogą i powinni być zaangażowani. Adresaci ewangelizacji i zewnętrznego świadectwa. Zacznijmy od parafian. Zgodnie z zasadą, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, misyjne nauczanie adresowane jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Ale dorośli bynajmniej nie są pozostawiani samym sobie. Pełnię edukacji religijnej ilustruje mały trójkącik utworzony przez trzy wpisane w duży trójkąt i brzegami zachodzące na siebie okręgi. Symbolizują one cerkiew, dom rodzinny i szkołę. Jeśli edukacja w którymś z tych elementów nie domaga, pozostałe nie są w stanie nadrobić powodowanych przezeń zaległości i nauczanie nie spełnia oczekiwań. W parafialną ewangelizację angażowane są zatem wszystkie grupy wiekowe we wszystkich trzech środowiskach. W szkole czy szkołach, w domach parafian i w cerkwi. Równie ważne, co charakterystyczne, ewangelizacyjne i duszpasterskie działania pośród dorosłych nie ograniczają się do parafian uczestniczących mniej czy bardziej regularnie w cerkiewnych nabożeństwach, czy uczęszczających na przygotowywane dla nich spotkania. Szczególną parafialną troską otaczane są rodziny patologiczne, borykające się z uzależnieniami, przemocą w rodzinie, czy brakiem pracy i środków na utrzymanie. Specjalne programy działań, czy okolicznościowe akcje adresowane są również do ludzi samotnych, chorych, czy emigrantów. Wiele uwagi poświęca się małżeństwom mieszanym wyznaniowo i ich dzieciom. Na materialne wsparcie i duszpasterską pomoc mogą liczyć ludzie dotknięci wypadkami losowymi, jak pożar, wypadek samochodowy, kradzież, utrata pracy. Odpowiednie działania podejmowane są wobec ofiar gwałtu, molestowania, mobbingu czy przemocy. Inni adresaci misyjnych działań. Adresatami parafialnego świadectwa o prawosławiu zewnętrznemu światu są ludzie spoza parafialnej wspólnoty, zarówno nieprawosławni, jak i prawosławni. W głównej mierze to ludzie z sąsiedztwa, ale równie dobrze mogą to być przyjezdni, ludzie przyjeżdżający do pracy lub odwiedzający swych przyjaciół, znajomych czy rodziny. Mogą to też być turyści. Jednym z podstawowych, sprawdzonych sposobów składania świadectwa o prawosławiu, prawosławnym wyznawaniu wiary w trójjednego Boga, jest umożliwianie im zwiedzania świątyni, która w ciągu dnia powinna być otwarta również poza czasem sprawowania nabożeństw. Warunek konieczny powodzenia takiego otwarcia to atrakcyjne materiały informacyjne o prawosławnym chrześcijaństwie, jego historii, współczesności, nabożeństwach, obrzędach, życiu duchowym, cerkwi, cerkwiach, parafii i tym podobne. Najlepiej sprawdza się osobisty kontakt z dyżurnym przedstawicielem parafialnej wspólnoty. Z stosowne jest również zaproszenie przyjdź i zobacz, prawosławne nabożeństwo. Na okładce książki arcybiskupa Anastasiosa widnieje graficzne przedstawienie Chrystusa umywającego nogi jednemu z apostołów. To z pewnością ikona misji na wzór Chrystusa. To wzór do naśladowania. To wzór z pewnością trudny do naśladowania, ale bez odwoływania się do niego i stosowania go w naszej ewangelizacyjnej i duszpasterskiej posłudze, nasza misja nie będzie prawdziwie misją na wzór Chrystusa.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.